które na razie proszę, żeby tylko zgłaszały się osoby, które chcą wygłosić interpelację, tak? Pani Karolina Fabiś, interpelacja dotycząca uchwalenia planu miejscowego na działce znajdującej się na osiedlu Kopernika między blokiem na ulicy Keplera 4 a ulicą Babimojską. I również druga interpelacja pani Karoliny Fabiś dotycząca możliwości montażu na terenie miasta Poznania odmierzaczy czasu sygnalizacji świetlnej. I interpelację pani Lidii Dudziak. Nie, to są pytania, przepraszam pani, a interpelacja dotyczy budynków przy ulicy Przybyszewskiego 21, 23, 25 i Szamarzyszewskiego 65 oraz pana, radnego Antoniego Szczucińskiego w sprawie zadłużenia szpitali miejskich i konsekwencji tego stanu. Ja proszę panią Lidię Dudziak na pierwsze miejsce, a czy pani Karolina Fabiś będzie chciała? Nie. Czy pani Dudziak proszę przenieść na pierwsze miejsce, pana Antoniego Szucińskiego na drugie. Halo? Tak. I teraz proszę się już po panu Antonim o zgłaszanie osób, które chcą zadać pytania. A ja proszę, udzielam głosu pani Lidii Dudziak. Pani radnej Dudziak, prosimy o włączenie mikrofonu.
Chyba jest. Dobra. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam jedną interpelację. Ona dotyczy budynków przy ulicy Przybyszewskiego 21, 23, 25 i Szamarzyskiego 65. Chciałabym poprosić o przekazanie aktualnych informacji dotyczących tych budynków. Jakie działania prowadzi miasto w sprawie ponownego przejęcia tych budynków jako mienia miasta Poznania, a co za tym idzie możliwość wykupu mieszkań od miasta na zasadach obowiązujących. Informacja ta jest mi potrzebna, aby przekazać ją zainteresowanym mieszkańcom. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, może z tego miejsca lubię widzieć odbiorców. Proszę państwa, zabieram głos w bardzo poważnej sprawie dotyczącej sytuacji szpitali miejskich. Stan zadłużenia szpitali miejskich na dzisiaj wynosi około 20 milionów złotych. Plany finansowe, które przyjmują szpitale na rok następny, oparte są o potencjalny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który to kontrakt z całą pewnością nie pokryje na przykład koniecznej amortyzacji, czyli rok kolejny będzie stwarzał możliwość nowego zadłużenia, zwłaszcza że kontrakty te, jak się wydaje, nie pokrywają w pełni społecznego zapotrzebowania na usługi zdrowotne. Ten stan rzeczy, który utrzymuje się od lat, w roku 2012 będzie oznaczał coś więcej. W zgodzie bowiem z ustawowymi rozwiązaniami szpitale, które zakończą rok 2012 z długiem, będą musiały być przekształcone w spółki, a więc będą musiały podlegać procesowi komercjalizacji, albo ich organ założycielski powinien spłacić zadłużenie. Ponieważ w projekcie budżetu miasta na rok 2012, w tym, którym dysponujemy, nie ma pozycji spłacenie długów szpitali, a jak się wydaje w tym, który jest przygotowywany, tym bardziej ona się nie pojawi, to oznacza, że podjęto już decyzję o komercjalizacji placówek szpitalnych należących do miasta, gdzie miasto jest organem założycielskim. Ponieważ raczej nie potrafimy w tej chwili w sposób jednoznaczny określić, co to znaczy komercjalizacja dla zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Poznania, występuję do pana prezydenta z wnioskiem, by jeszcze w czasie zwykłej styczniowej sesji Rady Miasta Poznania przedstawił radnym informację, co wynika z tego stanu rzeczy. Mianowicie, jakie z tego mogą wynikać zagrożenia dla ochrony zdrowotnej mieszkańców, jakie ewentualnie korzyści, jeśli z tego można wysnuć i takie wnioski. W związku z tym wnoszę o to, by pan prezydent zechciał przedłożyć na styczniowej sesji informację dotyczącą faktycznej decyzji miasta o komercjalizacji szpitali, bo przyjęcie przez nas budżetu bez pozycji spłata długu szpitali, tym z punktu widzenia prawa, to będzie z punktu widzenia prawa oznaczało. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do pytań. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado, ja mam takie może tak kilka zapytań, no wszystkie poproszę o odpowiedzi pisemnie. 28 listopada zgłosiłem zapytanie w sprawie planowanej restrukturyzacji przedszkola nr 70 zlokalizowanego przy ulicy Skarbka. Ja wiem, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty z panem prezydentem Chińcem padła deklaracja z jego strony, żeby procesowi przekształceń podlegały przedszkola, które mają powyżej 70 przedszkolaków. Nie mniej niż dotąd chciałbym uzyskać odpowiedź na to zapytanie, ponieważ minęły już 3 tygodnie, a gdybym taką informację przelaną na papier dostał, no część tych środowisk by uspokoiły. Następny temat, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną przy ulicy Bosej. W ubiegłym tygodniu wiem, że Wydział Oświaty odbierał projekt budowlany z pozwoleniami dla tej inwestycji. Prosiłbym o przedstawienie kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów dla tej inwestycji w podziale na główne typy robót, które są planowane, ujęte w tej dokumentacji. Następnie mam zapytanie, czy w ramach może projektu budżetu, czy też tej autopoprawki tutaj zachodzi możliwość, aby sfinalizować w ramach dostępnych środków na szeroko rozumianą pomoc społeczną warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Świętej Trójcy 22. Chodzi o przystosowanie obiektu do prowadzenia tych warsztatów dla osób niepełnosprawnych, czy kwota około 40 tysięcy złotych, bo mam sygnał od pani radnej Nowickiej, bo to jest jej tutaj zapytanie, tak po części można powiedzieć, ja po sąsiedzku ją wspieram. Czy kwota 40 tysięcy złotych wystarczy na doposażenie, wyremontowanie tego obiektu pod zamierzenia działania tam WTZ-ów? Następny temat, mam zapytanie w zakresie przebudowy dróg lokalnych, ulica Kunickiego na Świerczewie. Tam Rada Osiedla partycypowała według Rady Osiedla Świerczewo w projekcie przebudowy tychże kosztów. Prosiłbym o określenie, pierwsze pytanie z tego typu, czy projekt dla tej przebudowy ulicy Kunickiego został już zrealizowany, czy jest może w trakcie, czy coś się z tym tematem dzieje, jeżeli tak, to prosiłbym o określenie, ile by kosztowało przebudowanie tej ulicy. Następnie mam zapytanie, również jeżeli chodzi o Świerczewo, czy w ramach dostępnej puli środków, w ramach budżetu, czy też tej przyszłej planowanej autopoprawki do tego projektu budżetu, możliwe będzie, czy wystarczy około 250 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji dla zbiornika retencyjnego na Świerczewie. Jest to spowodowane obecnymi podtopieniami tamtejszych posesji i innych rzeczy. Wszystkie, no w skrócie, jeżeli mógłbym poprosić, to na te wszystkie zapytania prosiłbym o odpowiedź pisemną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz ja zapisałem się do głosu. Ja mam jedno pytanie, czy jest możliwe w jak najszybszym terminie, ponieważ mieszkanka się do mnie zwróciła z taką prośbą, ja ponieważ nie jestem w Komisji Zdrowia, więc mi trudno jest coś powiedzieć, potrzebuję spis programów zdrowotnych, jakie będą realizowane przez miasto Poznań w przyszłym roku. Jakby można było to na maila w jak najszybszym czasie, to myślę, że mieszkanka byłaby usatysfakcjonowana. O to bardzo proszę i czy jest to możliwe w miarę szybko. Pani radna Dominika Król.
Ja mam kilka pytań dotyczących schroniska dla zwierząt. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, która się odbyła 16 grudnia, wyszło na jaw, że przyznana w zeszłym roku kwota 60 tysięcy złotych na zadaszenie boksów dla zwierząt jest niewystarczająca i część zwierząt w dalszym ciągu nie ma ochrony przed słońcem i deszczem. Żałuję w ogóle, że dowiedzieliśmy się tego od organizacji pozarządowej, a nie od odpowiedzialnych za schronisko osób w Urzędzie Miasta. I w związku z tym uprzejmie proszę o informację na piśmie, ile pieniędzy potrzeba na zadaszenie wszystkich pozostałych boksów i zamknięcie tego problemu. Ponieważ brak jakichkolwiek inwestycji tłumaczy się budową nowego schroniska, chciałabym także dowiedzieć się, kiedy nowe schronisko zostanie oddane do użytku, ile będzie kosztować oraz w jaki sposób budowa zostanie sfinansowana, ponieważ pieniądze na ten cel nie są przewidziane ani w projekcie budżetu miasta na 2012 rok, ani w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczą konsultacji, które odbyły się 8 grudnia na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefa przemysłowa przy ulicy Warszawskiej. I tam padło takie stwierdzenie, cytuję dosłownie, bo to było dla mnie bardzo, powiedziałbym, charakterystyczne. Odpowiedzialnymi za poinformowanie mieszkańców, odpowiedzialność za poinformowanie mieszkańców w nawiasie konsultacji ponosi Rada Osiedla. I proszę mieć pretensje do tych ludzi, których Państwo wybrali, a nie do urzędu. Ja uważam wręcz przeciwnie, że urząd, który organizuje konsultacje, odpowiada również za poinformowanie mieszkańców o tych konsultacjach. Nawiasem mówiąc, Rada Osiedla chętnie zawsze pomaga w konsultacjach. W tym przypadku także rozwiesiliśmy około 20 plakatów. Frekwencja była bardzo duża, co świadczyło o tym, że informacja dotarła, a ponieważ zwykle na takich zebraniach no, znajdzie się ktoś, który ma pretensje, że nie było szerszej informacji, dlatego takie pytanie padło z sali. Wobec tego ja bym prosił o jednoznaczną odpowiedź. Kto jest odpowiedzialny za informowanie mieszkańców o konsultacjach, a kto tylko w tym pomaga? Bo ja uważam, że odpowiedzialny jest urząd, a rady osiedla pomagają. Drugie moje pytanie dotyczy sprawy związanej ze wzrostem świadomości poznaniaków, dotyczącej jak gdyby korzystania z komunikacji zbiorowej, a zwłaszcza szynowej. Nie wiem, czy to jest akcja, że tak powiem, uświadamiająca o szkodliwości, o właściwości, o zrównoważonym rozwoju, czy też po prostu działalność normalnie tych, którzy decydują o cenach paliw i tych, którzy no, korkach, które są w mieście i czasem bez pomocy tramwaju dotrzeć do odpowiedniego punktu nie można. Też 8 właśnie grudnia byłem świadkiem takiej sceny, że przy pętli Miłostowo tłok totalny, samochód nie można było postawić. Przystanek przed pętlą Miłostowo na terenie, który prawdopodobnie jest przewidziany jako teren zielony, nie wiem, na razie jest to, jeżeli jest sucho, taka pofałdowana gleba, a jeżeli jest mokro, to są bajora i błoto. Stały samochody i pojawiła się Straż Miejska chyba w sile 3 wozów bojowych i zaklamrowała wszystkie samochody, co tam stały. Myślę, że to nie jest dobrym, że tak powiem, elementem przekonywania ludzi do korzystania z tej komunikacji zbiorowej, szynowej i te instytucje, o których mówię, korki i wysoka cena paliw, mogą nie być tak skuteczne jak te blokady. W związku z tym mam pytanie. Czy przewiduje się właśnie w tych miejscach, co ja widziałem, inne działanie niż klamrowanie samochodów, które umożliwiłoby poznaniakom mieszkającym na obrzeżach zostawić samochód przy pętli tramwajowej i korzystać z tramwaju w podróżach miejskich?
Dziękuję. Pani radna Lidia Duciak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam kilka pytań. Moje pierwsze pytanie dotyczy, była u mnie starsza pani mieszkanka miasta, która mieszka w naszym zasobie. Jest to prywatny zasób, znaczy w naszym sensie, że decyzja administracyjna, ale teraz jest, się okazuje, prywatny zasób, ma duże mieszkanie, chciałaby po prostu wynająć sobie na wolnym rynku kawalerkę i pytanie jest, czy ona może się ubiegać również o ten dodatek mieszkaniowy, który dotychczas na przykład ma. Drugie pytanie moje dotyczy, jak jest obecnie liczona bonifikata przy wykupie mieszkań, bo był u mnie pan, który twierdzi, że Podobno w 2006 roku był inny sposób naliczania tej bonifikaty i to trwało do 2008 roku. Po tym czasie jest inny sposób, który powoduje, że mieszkańcy jakby dwa razy więcej płacą za tą samą bonifikatę. Ulica Święty Marcin 57, to właściwie chodzi o ten adres. Niektórzy lokatorzy, którzy tam wykupują teraz mieszkania, twierdzą, że tak jak wyżej powiedziałam, płacą dwa razy więcej niż ci, którzy wykupili w 2006 roku, mając taką samą bonifikatę. I czy to właśnie zależy od tego sposobu naliczania? I również oni podważają to, że tam mają wszyscy taką samą wycenę zrobioną, mimo iż mają różny metraż. Nie ma żadnej różnicy w wycenie, wszyscy mają inny metraż, a wycena jest taka sama. I ostatnie pytanie, jakie są potrzebne środki na remont chodników przy ulicy Klonowica? Panie Przewodniczący, proszę na piśmie te pytania, tak?
Dobrze, Panie Prezydencie, Pani Radna prosi o odpowiedzi na piśmie. Pan Jan Chudobiecki, Radny.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, zwrócili się do mnie mieszkańcy Bonina, Sołacza. Czy nie byłoby możliwości wprowadzenia przynajmniej na jednej z linii, to znaczy 9 lub 11 takich pojazdów tramwajowych, które umożliwiają w miarę łatwe, jeżeli można mówić łatwe, ale w ogóle możliwość korzystania z wózków dziecięcych. Helmuty niestety, poprzednio jeżdżące Holendry w ogóle, tam były wielkie problemy, w Helmutach też łatwe to nie jest. Także jest taki wniosek, żeby może w miarę możliwości na jednej z tych linii wprowadzić tramwaje niskopodłogowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To wszystkie pytania, jakie na dzisiaj przygotowali Państwo radni.